Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w audycji Koloseum. Ewa Tylus i jest ze mną Paweł Rakowski, dziennikarz, podróżnik.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. Na początku, drodzy Państwo, powiem o takiej bardzo wesołej wiadomości. Ksiądz Andrzej Halęba znalazł się w top 10 osobowości roku 2018. W takiej dziesiątce miesięcznik związany z Kurią Rzymską Inside the Vatican co roku wybiera 10 osób, które zapisały się złotymi zgłoskami w historię Kościoła katolickiego. I właśnie wyróżniony został wśród tych 10 ksiądz Andrzej Halęba, znany nam misjonarz, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie na Bliskim Wschodzie, przepraszam, nie sekcji polskiej, tylko sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie na Bliskim Wschodzie, ksiądz Polak, sekretarz Komisji Misyjnej Episkopatu Polski. W wyjaśnieniu wyróżnienia Inside the Vatican pisze, że ksiądz Halęba spędził 10 lat w Zambii, poczynając od roku 1983. Służył w Mamwe Mission w diecezji Mbala, obecnie Kasama. Przez 2 lata pracował nad tłumaczeniem Nowego Testamentu na język ludu Mamwe. W 1994 roku ksiądz Andrzej opublikował w języku angielskim słownik Mamwe. W 2005 roku opublikował zbiór ludowych opowieści i przysłów we wspomnianym właśnie języku. Obecnie ksiądz Halęba pracuje dla Międzynarodowej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli dla nas ACN, z siedzibą w Königsten w Niemczech. W latach 2006-2010 był odpowiedzialny za pomoc dla krajów mówiących po angielsku i portugalsku w Afryce. Między innymi razem z księdzem zostali wyróżnieni Alfie Evans z Liverpoolu w Anglii, który został wybrany osobowością roku. Zmarł w Anglii 28 kwietnia, tuż przed swoimi drugimi urodzinami. Wszyscy wiemy, kim był, mam nadzieję. Magazyn uznał go za reprezentanta wszystkich dzieci, które cierpią z powodu zaniedbania, bezlitosnego traktowania i wykorzystywania seksualnego. Jeszcze kardynał Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Syrii, przedstawiciel wszystkich uchodźców i ofiar wojny. Między innymi. Drodzy Państwo, a teraz warto, żebyśmy powiedzieli o wizycie papieża Franciszka w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To historyczna wizyta, piszą media. Dziś została odprawiona msza święta, która zgromadziła ponad 100 tysięcy osób. Byli też muzułmanie. Czy to faktycznie największa na Półwyspie Arabskim w historii msza święta? Media twierdzą, że tak. Właśnie o tyle ciekawa, że znaleźli się na niej też nie tylko chrześcijanie, a też muzułmanie. Papież prosił o modlitwę za kościół między innymi. To 27. zagraniczna wizyta pielgrzymka papieża Franciszka. Już i to jest muzułmański kraj, w którym nie prześladuje się ludzi za wiarę inną niż islam, ale nie wolno tam ewangelizować. Ksiądz Rafał Cywka z Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwraca uwagę na to, że wizyta pod części to jest ukłon w stronę krajów sąsiednich, skąd też przybywają pielgrzymi na wizytę z papieża Franciszka, czyli Omanu i Kataru. Tam sytuacja chrześcijan...
Omanu,
tak, poprawia się. I Paweł Rakowski może śledzi tą wizytę. Jakie masz wrażenia z tej wizyty? Co może ona przynieść dla świata, dla pokoju może, dla chrześcijan? akurat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Należy powiedzieć jedną rzecz, że chrześcijanie, którzy są na tych obszarach, to są głównie pracownicy z takich krajów jak Filipiny, Etiopia i inne kraje afrykańskie, które afrykańskie czy azjatyckie, Wietnam. No, generalnie pracownicy. Dość powszechne jest to, że akurat właśnie tam Filipinki pracują jako służące. Też bardzo dużo Libańczyków jest. To akurat w Libanie akurat spotkałem się, że wielu ludzi, szczególnie młodych ludzi, wyjeżdża do Emiratów po to, żeby zarobić na ślub. To jest akurat, jako że w tamtym świecie nie ma nic na piękno, czy tutaj trzeba wyjść z kapitałem konkretnym. No i akurat właśnie Emiraty są właśnie miejscem, gdzie ten kapitał można zarobić, co oczywiście dla Libańczyków jest o tyle ułatwione, że znają język arabski. No i tam też jest właśnie dość mocno rozbudowana struktura kościoła maronickiego, z którego oczywiście mogą korzystać wszyscy inni katolicy przebywający w Zatoce Perskiej. No i tak, Emiraty generalnie charakteryzują się tym, że troszeczkę inną ideologią niż w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. To znaczy Emiraty nastawione są na zysk, tym samym oni tak jakby odrzucili tą koncepcję, że na Półwyspie Arabskim ma nie być innych wyznań poza islamem. Oczywiście pracownicy, którzy przyjeżdżają tam, nie są obywatelami tego kraju, tak? Czyli to są tylko ludzie przyjezdni, którzy przyjechali i w pewnym momencie wyjadą. No i generalnie, czy ja akurat tutaj o Emiratach dość dużo słyszałem od Libańczyków, to głównie jest to, że jest tam potężna maronicka diaspora, która żyje, pracuje już dziesięciolecia. No i generalnie tak właściwie rząd jest, znaczy władza generalnie jest taka, że tępi wszelkie przejawy nietolerancji, co jest bardzo zaszczytne. I chrześcijanie generalnie mogą sprawiać swój obrządek, oczywiście w obrębie swoich kościołów, tak, i swoich domów. Tutaj też nie możemy mówić o tym, żeby było tak jak w Libanie, że można demonstrować na zewnątrz swoje wyznania.
To raczej... Ale ewangelizować nie wolno.
Nie, to... generalnie ewangelizować w ogóle nie wolno. Tak? Mhm.
Jaka jest granica tego?
No, granica jest taka, że jak się przyjedzie do Emiratów i się jest chrześcijaninem, to można swoją religię wyznawać, nie wolno nawracać, a jak samemu się przyjmie islam, to się będzie mile widzianym.
Czyli trzeba zamknąć ją w domu, krótko mówiąc.
No czy jak w Europie?
Nie w Europie. No przecież w Europie uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała.
Raz w roku, tak. Ale
jesteśmy przy kapliczkach,
Jeżeli porównuję życie w Europie do Libanu, to jak w Europie. Czyli chodziło mi raczej o to.
No nie można jak Świadkowie Jehowy wystawać z plakatami i w ten sposób nawracać, ale...
Nie wiem. Znaczy póki co... Po prostu chodzi o to, że w ogóle generalnie w świecie islamu jest tak, że to już jest sprawa tak zwanego kalifa Omara, że kościół, który był do czasu, kiedy tam był pod wpływem muzułmańskim, może stać. To znaczy, czyli że jeżeli coś było chrześcijańskiego, to generalnie może być dalej opcjonalnie chrześcijańskie. Ale nie może być nowych wyznawców. To jest filozofia islamu. Ale jeszcze wracając do Emiratów. Teraz obecnie Emiraty przeżywają zaczątki kryzysu, tak? Kryzysu ekonomicznego, co jest związanego przede wszystkim z tym, że jest blokada Kataru sąsiedniego już mniej więcej od półtorej roku. Szereg różnych państw zrobiło oblężenie Kataru i Katar, jak wiemy, przygotowuje się intensywnie do Mistrzostw Świata. Emiraty na tym dość mocno cierpią, bo Katar żyje z gazu, a Emiraty raczej z ropy, więc tutaj akurat jest to tym związane. No i też to, że akurat turyści, czy przede wszystkim pracownicy z Iranu i też przyjezdni z Iranu, a to jest może biedny biedny konsument, ale zawsze liczny konsument, więc tutaj też. No i też Emiraty w związku z tym, że przekazały aktywa finansowe do Arabii Saudyjskiej szeregu opozycjonistów z saudyjskich też akurat dość mocno na tym tracą. Niemniej w komentarze właśnie z wizyty Ojca Świętego w Zjednoczonych Emiratach są bardzo pozytywne tutaj odgłosy, że antywojenne są. Znaczy, wiadomo, my w Europie troszeczkę inaczej to odczuwamy niż tam na Bliskim Wschodzie. Znaczy, szczególnie tam, gdzie akurat mówi się od lat o wielkim sporze pomiędzy Iranem i Saudami i o grożącej wojnie, tak właściwie od 2015 roku. Tak więc komentarze są bardzo przychylne. Oczywiście tutaj, jak pani redaktor wspomniała, muzułmanie, czy tutaj też akurat jest tak, że władza w Emiratach jest dość mocno, kontroluje to wszystko i szereg ekstremizmów znanych z tego obszaru świata nie może być demonstrowane na obszarze Emiratów. To jest o tyle ciekawe, że jak ktoś jest ekstremistą, to ma drogę wolną do Syrii czy do Jemenu, tak? Tam się wykazać, a nie na miejscu, gdzie akurat musi być określony porządek i ład i cisza i spokój. Tak więc, pielgrzymka Ojca Świętego jest przełomowa. To jest bodajże pierwsza pełna wizyta. Znaczy, ja już teraz nie pamiętam, czy przypadkiem Paweł VI nie międzylądował gdzieś tam, wracając z Indii. Znaczy, ja wiem, że akurat na pewno był w Bejrucie wtedy, ale to akurat trzeba jakoś to sprawdzić. I jak pani redaktor powiedziała, 100 tysięcy ludzi na mszy. Nawet jeżeli to oczywiście było 99,9% przyjezdnych, ale to jest jednak zawsze pewnego rodzaju świadectwo, zawsze pewnego rodzaju bardzo ważne wydarzenie, tym bardziej, że wiemy o tym, że na terenach Półwyspu Arabskiego istnieje kościół ukryty, to znaczy ludzie, którzy oficjalnie są w islamie, ale już dawno są po tej drugiej stronie, czyli już po stronie kościoła, to znaczy gdzieś tam praktykujący, albo nawet nie praktykujący, bo nie mogą praktykować, ale przynajmniej gdzieś w duchu już będący chrześcijanami, co jest akurat bardzo istotne dla takich ludzi wydarzenie.
Czyli osoby nawrócone.
Osoby nawrócone.
Z panem redaktorem Pawłem Rakowskim będziemy mówić jeszcze o Syrii, a tutaj troszeczkę później, a do studia wszedł już ksiądz Paweł Antosiak z Pomoc Kościołowi w Potrzebie z sekcji polskiej, tej warszawskiej.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I akurat ksiądz do nas dołączył, kiedy zaczęliśmy mówić o wizycie papieża Franciszka. I o tej wizycie też wspomniano na portalu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, że papież tam akurat wizytuje i jest ogromna msza święta, ogromna ilość ludzi i media nawet podają, że to może być największa w historii msza święta na Półwyspie Arabskim. Czyli wiemy, że jest to doniosłe wydarzenie. Tam, gdzie papież Franciszek się zjawił. I drodzy Państwo, może zaprosimy na chwilę muzyki, a potem właśnie będziemy mówić o Syrii, a później o bardzo ciekawej akcji pomagania osobom uprowadzonym i tym, którzy są uratowani z niewolnictwa. Koloseum w studiu, ksiądz Paweł Antosiak z PKWP i Paweł Rakowski, dziennikarz, podróżnik i Ewa Tylus. Rozmawiamy teraz o Syrii, ponieważ ostatnie doniesienia medialne wskazują na to, że naloty koalicji Stanów Zjednoczonych na pozycję syryjskiego wojska nastąpiły w Deir az-Zor. Rzecznik koalicji mówi, że to odwet po tym, jak sojusznicze siły zostały ostrzelane przez właśnie siły rządowe Syrii, ale syryjskie media wcześniej informowały o tym, że to amerykańskie myśliwce ostrzelały pozycję armii syryjskiej w pobliżu ostatniej enklawy ISIS w Syrii przy granicy z Irakiem. Trochę można pogubić się w tych informacjach, kto pierwszy uderzył, kto pierwszy zaatakował. Jednakże sprawa jest dosyć poważna, bo są poważne oskarżenia. Nie o tym chciałam mówić dokładnie, ale chciałam pokazać, jaka jest obecna sytuacja. Wiemy, że po rządach ISIS wielu terenów zostało usunięte z większości procentów, można powiedzieć, terytoriów Syrii. muzułmanie przechodzą na chrześcijaństwo, tak donoszą media. Oczywiście bardzo ciężko jest to zmierzyć i zbadać, ale są takie głosy samych właśnie nawróconych na chrześcijaństwo byłych muzułmanów, którzy mówią, że oni jak zobaczyli, jakie jest okrucieństwo wobec innowierców, ISIS i muzułmanów radykalnych, to już przestali chcieć być właśnie muzułmanami.
Przede wszystkim miejscowych. Jest i było i będzie najprawdopodobniej takie, że świadectwo, po prostu prawdziwe świadectwo wiary i jakieś, nazwijmy to, cywilizacji stojącej za. Tak, znaczy ja tu nie chciałem tutaj się poruszać takim paradygmatem Huntingtona, że wojny cywilizacji.
Pokazania kultury chrześcijaństwa.
Kultury w rozumieniu szerszym niż to się potocznie rozumuje. Znaczy chodzi o to, że to akurat właśnie na Bliskim Wschodzie obserwujemy. Znaczy chociażby w przedwojennej Syrii to akurat było widać gołym okiem, co jest obszarem chrześcijańskim, a co muzułmańskim. Ponieważ za tym stoi tak właściwie wszystko inne. Znaczy całkowicie inny porządek.
Całe życie jest cały wymiar.
Cały wymiar społeczny, cały wymiar przestrzenny, cały wymiar cywilizacyjny. Tak, już rozpoczynając od tego, że w restauracjach siedzą kobiety, po tym, że są inne, przede wszystkim przestrzeń zadbana. Tak, przestrzeń jest zadbana. To akurat w świecie islamu troszeczkę to inaczej wygląda, gdzie przestrzeń zewnętrzna jest taka sobie, przestrzeń domowa musi być zadbana. Bo to akurat wiadomo, u chrześcijan jest tak, że to i to musi być zadbane, ale to przede wszystkim świadectwo to, że akurat chrześcijanie w Syrii, jak i też w Iraku, generalnie jak dostawali propozycję przejścia na islam, no to raczej wybierali opcję drugą, to znaczy nie przychodzenie na islam, tylko śmierć. Tak więc to automatycznie tworzyło pewnego rodzaju wizerunek tego, że ta wiara jest prawdziwa. To znaczy, że akurat ci ludzie są na tyle zdeterminowani, żeby... Bo potocznie uważa się, że chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, to pamiętajmy, trzeba rozróżnić chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, a na przykład w Europie, są zamożniejsi, są pewnego rodzaju elitą. No to jeżeli ci ludzie, będąc tą elitą, wybierają śmierć, a nie kompromisowe życie, to znaczy wypowiedzenie szahady i w miarę spokojne życie pod władzą muzułmańską, to znaczy, że coś tu jest świętego w tym wszystkim. Znaczy ja akurat słyszałem dość dużo odnośnie tak zwanego ukrytego kościoła, to znaczy, ponieważ to, o czym mówiła pani redaktor, to jest kwestia jeszcze nieweryfikowalna tak empirycznie z tego względu, że generalnie w świecie islamu ciężko postawić nowy kościół, ciężko stworzyć nową parafię, tak? No bo pamiętajmy o tym, że jednostka jest niczym tam, to znaczy jednostka w ogóle jest niczym na Bliskim Wschodzie, a kobieta tym bardziej, no ale jeżeli tu chodzi o, jeżeli już mamy przykłady przejścia na chrześcijaństwo, to na przykład w Libanie w XVI wieku jeden klan cały przeszedł na chrześcijaństwo, tak? Ale tu mówimy o całym klanie, czyli o całej strukturze społecznej. Natomiast to, że jednostka, to wiadomo, jaka jest kara za odstąpienie od islamu, czyli śmierć, tak? Tak więc najczęściej ludzie, którzy decydują się być chrześcijanami, robią to w ciszy albo zamknięciu.
Tak, zwłaszcza pod rządami ISIS, gdzie ISIS opanowało teren, tak, tam groziła śmierć dosłownie za przejście na chrześcijaństwo. Nie było takiej opcji. W ogóle muzułmanie są surowo karani za to. Odłącza się od nich społeczność, od takich ludzi, którzy zdecydują się odejść.
Prawo szariatu mówi jedno. Mężczyzna ma śmierć, jest zabijany, kobieta ma chyba bodajże od 50 do 70 batów. To znaczy, że to też jest śmierć, tylko w inny sposób. I oczywiście rodzina to od razu egzekwuje po to, żeby zmyć hańbę, tak? No bo pamiętajmy o tym, że w tamtej przestrzeni pamięć jest wielopokoleniowa, to znaczy nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby 5 pokoleń w przód pamiętał ktoś o takim wstydzie, który dla nich z ich perspektywy. Natomiast jest kościół ukryty, to znaczy ludzie, którzy praktykują, ale znaczy ja sam właśnie tutaj słyszałem o takich przypadkach, że ludzi, którzy to akurat w części u szyitów słyszałem, że ludzie, którzy chcieliby wejść do kościoła, tak, ale z przyczyn formalnych, no to jest tak właściwie, to nie chodzi o formalne, po prostu bezpieczeństwa, tak? im się odradza, żeby jawnie uczestniczyli. Pokryją mu tak. Bądź chrześcijanką, chrześcijaninem, wyznawaj, to znaczy te zasady, które stoją za chrześcijaństwem, które stoją w sprzeczności odnośnie
islamu. Ale ukrywaj się.
Po pierwsze, ty zostaniesz zamordowana, twoi współbracia, no to po prostu to idzie sieciowo, tak? Więc automatycznie to akurat może spowodować problemy. I tak, znaczy ja sam słyszałem taki przypadek. Znaczy, jeśli chodzi o Liban, tutaj sąsiednie państwo, które stanowi zawsze taką enklawę dla Bliskiego Wschodu, że kto chce już ujawnić swoje chrześcijaństwo, to z tego obszaru na Bliskim Wschodzie mieszkają, to wiadomo, Liban stanowi taką oazę spokoju i to może to poczynić. No ale w Libanie też się zdarzają takie przypadki, że... Znaczy ja słyszałem o jednym księdzu, który generalnie był muzułmaninem, tak? Rodzina się od niego całkowicie odcięła, tak? A na Bliskim Wschodzie bez rodziny się nie funkcjonuje. W ogóle się nie funkcjonuje. I ten ale żeby było ciekawie, to akurat właśnie ten ksiądz, już nie pamiętam jak ma na imię, rozdaje jedzenie biednym w Bejrucie. Tak więc, no zobaczymy, co z tego będzie. Znaczy na pewno ostatnie wydarzenia pokazały niezwykłą potęgę chrześcijaństwa. Potęgi właśnie tej, nazwijmy to, cywilizacji chrześcijańskiej. Tylko znowu pamiętajmy o tym, że trzeba odróżnić to, co jest na Bliskim Wschodzie, to, co jest poza Bliskim Wschodzie, ponieważ na Bliskim Wschodzie jednak ludzie żyją inaczej, tak? Czyli u nich tutaj, nazwijmy to, modernizmy, izmy i wszelkie inne nie dotarły.
Prasa donosi, że w Kobani otwarto niedawno chrześcijański kościół.
Tak, to jest miasto kurdyjskie.
O tak, i może to wskazywać na to, że jest już na tyle spokojnie, że można rozwijać życie społeczne, otwierać kościół, nie bać się tego, że zaraz ISIS za rogu wyskoczy i na przykład ostrzela kościół, wyrzuci wszystkie figury. Ta wojna być może już się kończy, ale ostatnio jak rozmawialiśmy tutaj w studium, Paweł Rakowski zwracał uwagę, redaktor, że nie jest tak do końca, że nie możemy mówić zdecydowanie, że ta wojna się na pewno kończy.
To znaczy problem jest taki, że w jakiś sposób taki dość mocno nienaturalny znowu się przeciąga. O. W ten sposób. Mm-hmm. To znaczy mamy z jednej strony konflikty na peryferiach, to znaczy na północy, czy peryferiach kraju, tak? Czyli znowu już można powiedzieć, że przynajmniej ta oś Damaszek, Hama, Homs, Aleppo już jest w miarę bezpieczna, ale znowu mamy właśnie kwestię Kurdystanu, mamy kwestię prowincji Idlib. No i od czasu do czasu pojawiające się różnego rodzaju ostatnio, znaczy jakiś czas temu w okolicach Jabal el-Druz na południu jakaś jaczejka ISIS się znowu pojawiła. Niemniej konflikt wydawało się, że znowu się będzie wygaszał, tak, w sposób normalny, znaczy to taki, że ludzie przede wszystkim są zmęczeni tym wszystkim i zwycięstwo Asada już jest, wydaje się, bezapelacyjne, tym bardziej, że Liga Arabska normalizuje stosunki z Syrią, z prezydentem Asadem. No ale tak, z jednej strony mamy kwestię amerykańską, bo z drugiej strony mamy kwestię turecko-kurdyjską, co oczywiście automatycznie dotyczy Syrii bezpośrednio z tego względu, że Kurdystan syryjski jest jednak jakąś częścią Syrii, tak? I tutaj Kurdowie dogadują się z Asadem. Oczywiście do tego mamy koncert jeszcze rosyjski. Do tego jeszcze mamy kwestię przede wszystkim Iranu i Izraela, który też znowu się odbywa na terytorium Syrii. Wiem, że akurat jak planowałem wiosną odwiedzić kościół świętego Ananiasza w Damaszku, tak wiem, że chyba teraz to będę musiał odroczyć, z tego względu nawet nie chodzi o to, że jest jakieś niebezpieczeństwo bezpośrednie, tylko że w związku z tymi nalotami, które się odbywają sporadycznie właśnie w okolicach Damaszku przez lotnictwo izraelskie, przebywanie cudzoziemca w takich obszarach może wywoływać niepotrzebne zapytania, tak, szczególnie. Ale mogę też powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio jakiś czas temu się dowiedziałem, że w Maluli, w mieście pod Damaszkiem, które zostało wyzwolone jakiś czas temu przez armię Asada i Hezbollah, otworzył się hotel. To oznacza to, że już tam są gotowi na pielgrzymów.
Nie boją się.
Znaczy, no, hotel już stoi to i czeka na pielgrzymów. Tak więc już można powiedzieć, że miejscowi chrześcijanie są gotowi na przyjmowanie nas na świętej ziemi syryjskiej.
Nie możemy mówić zupełnie o bezpieczeństwie, jeżeli mamy takie informacje jak ta, którą chociażby przytoczyłam na początku, że są naloty koalicji Stanów Zjednoczonych na pozycję syryjskiego
tak,
wojska.
Znaczy, tylko że znowu, to jest północ Syrii i
nie ma tam ludzi?
Nie, są ludzie, tylko nie, znaczy ja tutaj mówię już troszeczkę z innej perspektywy, to znaczy, że to już jest konflikt na peryferiach państwa, a nie to, co mieliśmy wcześniej, czyli że generalnie nazwijmy to najbardziej w głównych centrach populacji, tak, czyli właśnie w tych trzech miastach, które wymieniłem i właśnie w tym pasie nazwijmy to zieleni, tak, no bo pustynia, to Syria jest krajem pustynnym, ponad bodajże 80% kraju to są pustynie. Tak więc no to jest, to mogę porównać do kwestii na przykład jak na Ukrainie, że to, że w Donbasie coś się dzieje, nie znaczy to, że w Tarnopolu ma być niespokojnie, tak? Więc a wcześniej generalnie to konflikt i wojna i rzeź była w całym kraju. Więc tutaj akurat widzimy pewnego rodzaju postęp, który ale wciąż nie tyle zadowalający, żeby tutaj jakoś jeszcze do Syrii się wybierać, chociaż może to ulec rychłej zmianie, miejmy nadzieję.
No i na pewno ciekawe jest dla naszych słuchaczy to, w jaki sposób ten konflikt Iran-Izrael odbywa się na terytorium właśnie Syrii i na ile to jest niebezpieczne dla Syryjczyków, dla Syrii samej.
To znaczy, to trzeba się cofnąć troszeczkę w czasie, mianowicie pamiętajmy o tym, że przed wojną w Syrii generalnie wojsk irańskich nie było w tym kraju, a to, co właśnie Izrael najbardziej irytuje, to jest to, że akurat broń, która idzie do Hezbollahu z Iranu i idzie tranzytem przez Syrię, tak więc zdaniem tutaj akurat libańskiej organizacji Izrael zamierza, znaczy chce przerwać łączność pomiędzy Syrią a Libanem. I znaczy, to taki był główny cel wojny, znaczy zdaniem pewnych ośrodków w Libanie, że to był główny cel wojny, znaczy, jak widzimy, jak rozmieszczenie szczególnie takich oddziałów jak Jabhat al-Nusra, czy Khalid ibn Walid, armii i tak dalej, czy Dżejsz al-Islam, to akurat głównie nacierały na obszar autostrady Bejrut-Damaszek. Co oczywiście było związane z tym, żeby właśnie przeciąć linię komunikacyjną pomiędzy Syrią a Libanem. W związku z tym, że armia Asada wygrała, czyli że już ta droga jest otwarta, tak? Już można generalnie tą przestrzeń, już można jeździć, przejeżdżać i no to tym samym sposobem broń cały czas dalej idzie do Hezbollahu i to jest wielka klęska dla Izraela. No, oczywiście Izrael nie może tego zostawić w spokoju, ponieważ czeka, no Izrael zamierza się jakoś walnie rozprawić z Iranem, a nie może się rozprawić walnie z Iranem, jeżeli Hezbollah tak właściwie jest w stanie dość mocno uszkodzić Izrael. Tak więc tutaj akurat to jest pewnego rodzaju węzeł, który wszelkie te naczynia, które są powiązane. Oczywiście jeszcze jest kwestia Arabii Saudyjskiej i innych państw regionu, które zamierzają tak właściwie przerwać ciągłość tak zwanego perskiego szyickiego półksiężyca, czyli obszaru, który idzie od Iranu przez południowy Irak, Syrię do południowego Libanu, co akurat łączy się z Morzem Śródziemnym. Tak więc to też jest taka jedna opcja, którą geopolitycznie starają się przerwać i tutaj akurat, jak widzimy, Syria do tego konieczna, tak? Wszelkie plany imperialne Iranu bez Syrii tak właściwie są niczym i jak to może, znaczy jak to może tak właściwie w chwili obecnej oddziaływać na życie Syryjczyków, no w bardzo, bardzo prosty sposób. Znaczy, z jednej strony nie widać, znaczy Iran nie ma powodu, żeby rezygnować ze swoich planów, szczególnie, że akurat jest wsparty tu Chinami i Rosją. Z drugiej strony też nie ma innych sposobów niż przerwanie właśnie obecności irańskiej w Syrii niż sposób militarny, tym bardziej, że jak widzimy, Izrael nie jest usatysfakcjonowany tak właściwie jakąkolwiek bytnością Iranu w Syrii. Tutaj pierwotnie się mówiło o 40 kilometrach od granicy, no ale widać, że akurat no po prostu tu akurat podkreślają izraelscy politycy, że nie zamierzają tolerować jakiejkolwiek bytności Iranu w Syrii i to jakoś starają się wypchnąć. Oczywiście robią to w ten sposób, to znaczy nalotami, ponieważ na pewno nie będzie żadnej inwazji izraelskiej na Syrię. No ale to powoduje przede wszystkim jedną rzecz, to że ten stan wojny w sposób nienaturalny będzie się ciągnął i to też może trwać latami, tak?
A co my możemy zrobić ze swojej strony? Możemy pomagać Syryjczykom, którzy chcą normalnie prowadzić
życie. Tak,
znaczy
już mogę powiedzieć to, że akurat przynajmniej Fundacja imieniem Świętego Szarbela pomogła kilku rodzinom chrześcijańskim w Aleppo.
Mhm. Ale na terenie Libanu oni są, tak? Czy
znaczy,
no, w Aleppo
nie,
mieszkają?
Nie, już w Aleppo już chwalić Pana Boga wrócili.
Wrócili.
Więc to akurat cały czas trzeba o tym pamiętać i pomagać tam na miejscu. Pamiętajmy o tym, że na początku wojny de facto to chrześcijanie stanowili główny cel dlaczego? Dla dokumentów. Ponieważ był przekonany, że akurat chrześcijanie mogą na zachód uciekać. A okazało się, że ten zachód troszeczkę zmienił swoją dialektykę i przyjmuje głównie muzułmanów, więc akurat teraz już mordować chrześcijan dla dokumentów się nie opłaca. Chociażby z tego względu, ponieważ muzułmanom łatwiej do Europy dojść. Niemniej akurat, jeśli chodzi o obszary już ustabilizowane, to życie tam powoli wraca oczywiście, ale po cały czas jest w odbudowie, ale tak, znam już takie przypadki osobiście ludzi, którzy znaczy to jest akurat znowu związane z tym, że akurat chrześcijanie w większości mają jakiś zawód. Jak to jest akurat bardzo ważne, ponieważ patrząc na...
Dbają o to.
Dbają o to, ponieważ wiadomo, potrzebny jest lekarz, potrzebny jest inżynier, tak? I ci ludzie mogą i są niezbędni teraz w chwili obecnej, a chrześcijanie głównie akurat właśnie jakieś zawody porządne akurat właśnie mają, więc akurat w Syrii są niezbędni. Problem oczywiście pozostaje z ludźmi, którzy z całą tą masą, która de facto nie zmieniła swoich obyczajów zbytnio od siódmego wieku.
I oczywiście pomoc Kościołowi w potrzebie wspiera chrześcijan z Syrii stale i my możemy wybrać produkty na stronie PKWP. Tam jest taka specjalna zakładka, można wskazać konkretny produkt, czy to warzywa, czy to woda, czy usługa medyczna, konkretna leki, antybiotyki i tak dalej. I wtedy konkretna kwota jest przekazywana poprzez PKWP na konkretną rodzinę w Syrii. No nawet nie konkretną, tylko ogólnie wtedy jest rozdysponowywana. Także zapraszamy na stronę PKWP. I jak na razie tyle. Po muzycznej przerwie wracamy do naszej audycji. Koloseum, drodzy Państwo, w studiu Paweł Rakowski i ksiądz Paweł Antosiak. Rozmawiamy teraz o kampanii Wolni, Niewolni, którą rozpoczęło już nagłaśniać PKWP. Jest ona zorganizowana przez właśnie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i będzie trwała 6 miesięcy od stycznia do czerwca. Heart Kenya, tak nazywa się organizacja, która ratuje ludzi, ofiary handlu ludźmi. Zapytam teraz księdza Pawła, co ta fundacja dokładnie robi, Heart Kenya?
Dokładnie to jest to fundacja założona przez Polaka, przez pana Radka Malinowskiego, który tam w Kenii od kilkunastu lat mieszka, tam pracuje jako wykładowca na uniwersytecie i kilka lat temu postanowił, widząc niesamowicie duży problem związany z handlem ludźmi, przede wszystkim handlem dziećmi, głównie dziewczynkami, postanowił założyć taką fundację, która pomoże tym dzieciom, tym ludziom, których udaje się w jakiś sposób uwolnić, których udaje się w jakiś sposób, można powiedzieć, wydobyć z tego procederu. Pomaga im powrócić do normalnego życia. To jest dom, w którym ci ludzie, przede wszystkim dom skierowany jest dla dzieci, ale jest też kilka miejsc, w których ci ludzie są otaczani opieką, od opieki medycznej, po taką codzienną, przez opiekę psychologów, którzy pomagają jakby odbudować tożsamość tych osób, bo jeżeli dziecko, które ma kilkanaście lat, połowę swojego życia spędziło jako niewolnik, bardzo często sprzedane jako niewolnik seksualny, to trzeba wielu miesięcy naprawdę ciężkiej pracy, żeby takie dziecko mogło wrócić w miarę do normalności.
I wyobrazić sobie inne życie niż dotychczas.
Dokładnie.
Wyobrażam sobie, że fundacja działa na terenie Afryki, w różnych krajach, ale jak fizycznie odbywa się ta pomoc? Czy te dzieci są na przykład przywożone gdzieś do Polski i tak dalej, do Europy?
Ta fundacja działa w Kenii, dokładnie w stolicy, w Nairobi. Dzieciaki czy ludzie, których udaje się odzyskać, to są ludzie, którym albo udaje się uciec, dzieci, którym albo udaje się uciec i w jaki sposób właśnie trafiają do tej fundacji, wiedząc, że jest takie miejsce, które może pomóc im wrócić, miejsce, gdzie są bezpieczni. Policja kenijska, rząd, ONZ również wiedzą, że jest taka organizacja i gdy tylko likwidują jakieś takie miejsce, w którym te osoby były przetrzymywane, gdy w jakiś sposób przechwytują, odnajdują te osoby, to przywożą po prostu do domu tej fundacji, czy do osób odpowiedzialnych za tę fundację. Jest niesamowicie ciekawa historia też. Mam nadzieję, że tutaj uda się właśnie na antenie radia też kiedyś ją opowiedzieć, bo niedługo do Polski przyleci właśnie ojciec, ksiądz, który sam jako dziecko był ofiarą takiej sprzedaży, był ofiarą tego handlu i dzisiaj jest właśnie członkiem, częścią tej fundacji i on jakby pokazuje, w jaki sposób ta pomoc powinna być realizowana.
Jest Kenijczykiem?
Jest Kenijczykiem, tak. Jako dziecko był sprzedany, ktoś pomógł mu się uwolnić. I dzisiaj już jako kapłan chcę pomagać tym, właśnie przez tą fundację, chcę pomagać tym, którzy doświadczyli takiego okrucieństwa, jakiego on doświadczył.
Czy ten problem niewolnictwa i wykorzystywania ludzi w Kenii maleje? Czy nadal jest taka sytuacja patowa? Można to jakoś określić?
Czyli ten problem wydaje się, że wzrasta. Raczej to jest problem, który na przestrzeni całego świata, niewolnictwa jakiejkolwiek formy sprzedaży, handlu ludźmi, to jest problem, tak podają organizacje międzynarodowe, to jest problem, który obejmuje 40 milionów osób. Mhm. Czyli więcej niż ma nasza ojczyzna mieszkańców, prawda? To jest taki problem. W Kenii ze względu na to, że Kenia jest jakby takim miejscem, przez które wiele osób, uchodźców próbuje dostać się do Europy, czy do innych krajów, czy do wspominanych tutaj Emiratów, gdzie są często oszukiwani i łudzeni jakąś dobrą pracą, są łudzeni jakimś takim bardzo dobrym życiem. Ludzie bardzo biedni są porywani, dzieci są porywane. Bardzo często też niestety są sprzedawane przez rodziny, którym obiecywane są wielkie pieniądze, a dziecko będzie pracowało w bardzo godnych warunkach. Oni chcą często lepszego życia dla tych dzieci. I ten problem wzrasta przez ten kryzys uchodźców, przez to, co się dzieje dzisiaj na świecie, przez to, że tak łatwo tych ludzi jest oszukać, bo często są to osoby niewykształcone. Dlatego też Fundacja Heart Kenia prowadzi niesamowicie fajną rzecz, bo kształci też. Kształci w szkołach. Są wydane podręczniki dla nauczycieli. Są wydane w takiej, można powiedzieć, formie komiksów. Książeczki dla dzieci, które mają im pokazywać, w jaki sposób mogą być oszukane, czym to grozi, w jaki sposób ludzie próbują ich zwabić.
To taka prewencja.
Taka prewencja, tak, tak. Ona jest niesamowicie ważna, bo lepiej jest zapobiegać temu, lepiej uczulić rodziny, dzieciaki, na co mają uważać, żeby właśnie nie stać się częścią tego niesamowicie wielkiego procederu handlu ludźmi.
Przemysłu, a kto jest zaangażowany w ten proceder? Czy to są mafie? Czy czasami jest tak, że to jest sposób na życie zwykłych ludzi?
To za tym na samym szczycie, można powiedzieć, stoją oczywiście mafie, dla których handel ludźmi jest jedną z najlepiej płatnych i najbardziej dochodowych jakby gałęzi. Wiele osób, które właśnie są włączane w ten proceder, przez można powiedzieć, tych działaczy mafijnych. To są ludzie, którym się obiecuje jakieś tam szczątkowe pieniądze w zamian za to, że zorganizują właśnie taką grupę ludzi, taką grupę dzieci i tak dalej. Także w Kenii jest wiele osób to zaangażowanych, nie tylko w Kenii, na całym świecie, ale Bogu dzięki w Kenii już powstał taki, można powiedzieć, zwiastun nadziei w postaci tej fundacji Heart Kenia, który pokazuje, że można przeciwstawić się temu procederowi, można pomagać tym ludziom, których udaje się uwolnić. Przede wszystkim można pomagać tym dzieciom. Najmłodsza dziewczynka, która przeszła przez ten dom, którą udało się odzyskać, to była 2-letnia dziewczynka. Więc
Była porwana,
została sprzedana. Bardzo szybko udało się ją odzyskać, ale no to było dziecko, które zostało niesamowicie skrzywdzone. Kilkunastoletnia dziewczyna, która zaszła w ciążę, pracowała, została sprzedana do agencji towarzyskiej i gdy tam zaszła w ciążę, ta ciąża została usunięta w bardzo brutalny sposób. Ona po 2 dniach została zmuszona do tego, żeby wrócić do pracy i gdy zmuszono ją, żeby wrócić do pracy, gdy znowu zaszła w ciążę, pamiętając, jak wielkim bólem było takiej domowej, w domowy sposób, można powiedzieć, w jakichś domowych warunkach, bardzo brutalnie wykonana ta aborcja. Wiedząc to wszystko, wyskoczyła przez okno i w takim stanie do nas przeżyła. I to dzieciątko też przeżyło, które było pod jej sercem. Ona dzisiaj wraca do życia, ona wraca dzisiaj do normalności, ale to była 15-16-letnia dziewczyna, która przez kilka lat miała całkowicie zniszczone i złamane życie.
A jak wiele dzieci udaje się uratować tej fundacji Heart Kenia?
Na dzień dzisiejszy w tym domu w Kenii dzieci jest 18. 18 dzieci na dzień dzisiejszy. W przestrzeni działalności to już jest kilkaset osób, w tym głównie właśnie dzieci. Ale leczenie takiego dziecka od opieki medycznej, bo na przykład ta dziewczyna, która wyskoczyła z tego okna, potrzebowała bardzo dużej opieki medycznej. Wiele osób, które sprzedawane w niewolę, czy właśnie w taki sposób do tych agencji towarzyskich, często są ofiarami także przemocy, takiego wykorzystywania, więc wiele tych osób potrzebuje pomocy i medycznej, i psychologicznej, bardzo drogiej pomocy, trwającej kilka miesięcy. Każda z tych osób to jest oddzielna historia, każda z tych osób jest ważna i dla każdej z tych osób warto zrobić wszystko, żeby mogły wrócić do normalności. Może to nie są liczby w dziesiątkach tysięcy, prawda? Ale tak się nie da. Tak się nie da. To trzeba widzieć człowieka i konkretnemu człowiekowi pomóc.
I co dalej z nimi?
Później, gdy te osoby wracają, gdy udaje się je wyleczyć, zaopiekować, są organizowane dla nich domy, te osoby,
adopcje,
te osoby, jeżeli na przykład zostały uprowadzone, porwane z rodzin, to po takim leczeniu te dzieci wracają do swoich domów. Dorośli, pomaga się im zorganizować nowe życie właśnie tam w Kenii, ale najpierw najważniejsze jest, żeby oni rzeczywiście powrócili do w miarę pełni sił zdrowia i fizycznego, i psychicznego.
Czasami nie mogą wrócić do domu, tak jak mówiła w wywiadzie, który emitowaliśmy ostatnio na antenie tydzień temu, siostra Agata mówiła o 2 dziewczynkach, które trudnią się niestety prostytucją. Jedna z matek i jednej dziewczynki zamyka dom i dopiero wieczorem otwiera ten dom. Dlatego ta dziewczynka nie może być w swoim domu, ona musi być odizolowana od tego środowiska i siostra szuka dla niej jakiegoś domu zastępczego, prawda? Także tutaj jest tak adopcja, już trudno to porównywać do innych sytuacji adopcyjnych, ale po prostu trzeba znaleźć taki
często trzeba tym dzieciom organizować właśnie nowy dom, ponieważ często, tak jak mówiłem, są to historie dzieci sprzedanych przez własne rodziny, tak, które żyją, to ciężko jest oceniać, bo te dzieci, ci rodzice, te dzieci żyją często w bardzo skrajnej biedzie. Są oszukiwani, tak jak mówiłem, to są ludzie niewykształceni, ludzie, których łatwo jest zmanipulować, ale te dzieci nie czują się bezpiecznie i też nie byłoby dobre oddać takie dziecko do takiego domu, z którego ono już było raz sprzedane. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Dlatego często szuka się takich właśnie rodzin, które byłyby w stanie przyjąć, które byłyby w stanie dać opiekę, bądź takich domów, prawda? Bardzo często to właśnie kościół staje się takim domem, zgromadzenia zakonne dla takich, szkoły dla dziewcząt, prowadzone przez siostry zakonne, które w Afryce robią niesamowicie dobrą robotę, wszędzie na świecie, ale tam właśnie pomagają tym dzieciakom wracać do normalności, dając im dom.
Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się porozmawiać z osobami bezpośrednio, które są z organizacji Heart Kenya i opowiedzą zarówno o tym domu, jak i o możliwości rozwoju fundacji, bo być może jest szansa na to, żeby udawało się jeszcze więcej dzieci ocalić i osób dorosłych.
Mamy taką nadzieję, że uda się coraz więcej tych osób ocalić, ponieważ często, tak jak opowiada założyciel i prowadzący ten dom, pan Radek Malinowski, bywały już takie przypadki, że dom czy organizacja nie była w stanie przyjąć wszystkich osób, które były dostarczane, bo tak wielki jest ten proceder. Dlatego wielka nadzieja i w Panu Bogu, że uda się dla dobra tych ludzi właśnie rozbudować jakby działalność tej organizacji w Kenii.
8 lutego będzie czuwanie nocne. Teraz toczy się taka kampania w mediach informująca o zjawisku, o problemie i o działalności Fundacji Heart Kenya. Później będą spotkania parafialne, one już chyba się rozpoczęły, tak myślę, od 9 lutego, tak? I w tych spotkaniach będą na pewno brali udział ludzie, którzy znają problem i chcą się podzielić tymi informacjami. W Dzień Kobiet ma być kampania internetowa. Później ma być konferencja naukowa 8 marca na Dzień Kobiet, tak? Też na Dzień Kobiet. I jest zbiórka pieniędzy zaplanowana.
Tak, bardzo serdecznie zapraszamy, bo w tych wszystkich wydarzeniach, które opisane są na naszej stronie internetowej Pomocy Kościołowi w Potrzebie,
tak,
w zakładce właśnie Kenia, wolni, niewolni, można znaleźć cały harmonogram tej kampanii. Można zobaczyć kilka filmików, zdjęć, które pokazują jakby tą sytuację. To często, najczęściej nie są te osoby ze względu na ich bezpieczeństwo. Nie są to osoby. Jeżeli są to osoby, to są w maskach. Ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ bardzo często próbują te osoby odzyskać. Ci handlarze, którzy po prostu ich stracili.
Kupili.
Tak, tak, tak.
Najpierw kupili, potem
próbują
stracili.
Dzisiaj ich odzyskać. Więc to te osoby są w maskach, nie pokazują swoich twarzy, ale na naszej stronie można znaleźć jakby harmonogram tego wszystkiego, co się dzieje, co się będzie działo. Można zobaczyć film, który troszeczkę o tym opowiada. I przez stronę można też właśnie wesprzeć tą działalność fundacji Heart Kenya, która właśnie pomaga ludziom, którzy stali się ofiarami handlu ludźmi.
Także bardzo gorąco Państwa słuchaczy zapraszamy i do opowiadania o tym problemie swoim znajomym, ludziom, którzy nie znają takiego problemu. Ja wiem, że siostry zakonne mają jeden dzień w miesiącu bądź w tygodniu, gdzie modlą się za ofiary handlu ludźmi. I wiem, że moja ciocia z Zakonu Siostr Opatrzności Bożej modli się i to jest bardzo dobra praktyka, no bo wierzymy, że modlitwa może dużo zdziałać, bo to jest problem z odszukaniem takiej osoby. To nie jest takie proste, żeby ją w ogóle odzyskać. Nie jest to informacja dostępna, tylko tak jak ze wszystkimi współpraca policji i trudna bardzo sprawa.
Tu wierzymy, że to Pan Bóg jednak tym kieruje i że każdą z tych osób, czy przez policję, czy przez różne inne organizacje, że to Pan Bóg przyprowadza do tych domów, które stają się naprawdę dla nich domami.
Powiedzmy, że kampanię wspiera między innymi papież Franciszek i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Dokładnie. Lubelszczyzna jest niesamowicie pięknie zaangażowana w tą kampanię, pomagając właśnie ją promować, pomagając zbierać fundusze na rzecz tej fundacji.
I drodzy Państwo, na koniec jeszcze powiedzmy o Asi Bibi, która została uniewinniona już przez sąd prawomocnie. Sąd uniewinnił Asi Bibi, którą wcześniej sąd skazał na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. I po tym, jak została prawomocnie uniewinniona niedawno, wyjechała z Pakistanu i jest bezpieczna. I to jest informacja pewna, dlatego nie musimy się już obawiać o jej bezpieczeństwo, tylko modlić się o jej dalsze życie. Ta informacja jest pewna, podana przez pana Paula Bhatiego, brata Shabata Bhatiego, pakistańskiego ministra do spraw mniejszości, który został zamordowany przez islamistów w 2011 roku za obronę Asi Bibi. Historia Asi Bibi i uwięzienia jej i próby uratowania jej jest bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj nie będziemy jej przytaczać, ale już wiele razy o niej mówiliśmy. Ona spędziła 8 lat w celi śmierci. Jeszcze dłużej trwało śledztwo. Jej sprawa, która głęboko podzieliła Pakistan. Ta sprawa pokazała, jak jest surowe prawo w Pakistanie, które dotyczy bluźnierstwa i w ogóle złe traktowanie mniejszości chrześcijańskiej w Pakistanie. Drodzy Państwo, i zapraszamy, tak jak ksiądz Paweł Antosiak mówił, na stronę PKWP. Tam są informacje o akcjach i tam są też numery konta, na które można wpłacać pieniądze zarówno dla Syrii na pomoc, na poszczególne produkty czy usługi, jak i na akcje wolni, niewolni, do której serdecznie zachęcamy. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Ksiądz Paweł Antosiak z PKWP był gościem Koloseum i Paweł Rakowski, dziennikarz, podróżnik. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
I realizował Dariusz Konkol, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia.